Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Jezus się Ojcu modlił za swe krzyżowniki, smutną matkę pocieszył, Łotra i grzeszniki.
Wielki Piątek, Dzień Krzyża, Dzień Śmierci Chrystusa, Dzień Miłości aż po ofiarę życia. Powiemy o liturgii Męki Pańskiej w Watykanie. Żałoba, nieznośne uczucie pustki, osamotnienia. Jak żyć, gdy umiera ktoś bliski? Jak pomóc ludziom w żałobie? Naszym gościem w studiu będzie krajowy duszpasterz hospicjów, ksiądz Piotr Krakowiak. Wcześniej jednak ksiądz Leszek Rynkiewicz i jego rozważanie. Zapraszamy.
Śmierć Pana, podobna do wielu innych aktów przemocy, wymierzonych w sposób chciany i zawiniony przeciw komuś, kto wszedł w radykalny konflikt społeczno-polityczny ze społeczeństwem, nie była jednak faktem normalnym. Miała także motywację religijną. Odrzucenie przez lud religijnego obrazu, wymiaru życia przedstawionego przez Jezusa. Ta śmierć była związana z jedyną, niepowtarzalną istotą i świadomością Jezusa, Syna Bożego, wydanego na okup za wielu. Dramat Wielkiego Piątku nie zmienia nastawienia Boga, który mógłby mieć motywy do unicestwienia człowieka. Nie zmienia Jego miłości. Zabijecie mi mojego najukochańszego Syna, a ja was i tak nie przestanę kochać, można by włożyć w usta Boga Ojca. Taka też mogłaby być teologia Wielkiego Piątku, zamknięta w jednym zdaniu. W Wielki Piątek Pan Bóg nie wprowadził także świata na inny tor, wreszcie uporządkowany, podczas gdy wcześniej pod Jego nieuwagę wszedł bałagan. Już od początków dziejów Bóg dopuścił, by grzech wszedł na świat i istniał także po męce Jego Syna. A to tylko dlatego, że wiedział, iż Go zwycięży siłą swej miłości. Grzech nie stanowi przeszkody do wypełnienia Bożej woli. Od początku świata aż do jego końca. Ale nadzieja chrześcijańska pokazuje, że to zwycięskie objawienie się Boga ma swój punkt kulminacyjny. Jest nim ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. Tam spotykają się dwie historie. Historia objawiającego Boga i historia wolności człowieka. Śmierć człowieka, którą Bóg czyni swoją i w której świat przyjmuje radykalne uniżenie Boga aż do śmierci, jako najwyższe objawienie Jego jestestwa. Jeśli pozwolimy, by te historie biegły jednym torem ku jednemu celowi, przesłanie krzyża traci podejrzenie bycia mitologią, a staje się dziełem zbawienia.
Żarliwą zachętą do ekumenizmu było wielkopiątkowe kazanie ojca Raniero Cantalamessy, wygłoszone podczas liturgii Męki Pańskiej w Watykanie. Benedykt XVI przewodniczył jej po południu w Bazylice Świętego Piotra. Zgodnie z tradycją, po odczytaniu Męki Pańskiej z Ewangelii Świętego Jana, kazanie wygłosił kaznodzieja domu papieskiego.
Ojciec Cantalamessa nawiązał do ewangelicznego stwierdzenia, że zdjęta z Jezusa tunika nie była szyta, lecz cała tkana, od góry do dołu. Zgodnie z tradycyjną interpretacją symbolizuje to jedność Kościoła. Bardziej niż celem do osiągnięcia jest ona darem Boga, przypomniał włoski kapucyn. Kościół pierwotny otworzył się na pogan, gdyż Duch Święty stąpił na nich, zanim pierwsi chrześcijanie byli na to gotowi. Papieski kaznodzieja zauważył, że i dziś duch działa pośród wierzących niemal wszystkich wyznań chrześcijańskich. To działanie ukazał jako ponaglenie do wzajemnego uznania się i do starań o jedność. O ile na płaszczyźnie doktrynalnej jest to proces powolny, to na płaszczyźnie duchowej może owocnie postępować, jak ukazuje to obchodzony już od wieku tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jeśli jedność wśród uczniów ma być odbiciem jedności Ojca z Synem, to musi to być przede wszystkim jedność w miłości. Do niej zaś, wyrażanej konkretnymi gestami, drzwi już teraz stoją dla wszystkich otworem, podkreślił ojciec Cantalamessa.
Wieczorem Benedykt XVI poprowadzi w Koloseum nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Redagując tekst rozważań, z wielkim strachem zdałem sobie sprawę, jak słabym jestem chrześcijaninem, napisał we wprowadzeniu ich autor. Kardynał Joseph Zenze Kyun z Hongkongu przyznał, że wiele wysiłku kosztowało go oczyszczenie się z mało przyjaznych uczuć wobec tych, którzy umęczyli Jezusa i tych, którzy nadal prześladują chrześcijan. Dopiero gdy postawiłem sobie przed oczami własne grzechy i niewierności, zdołałem dojrzeć siebie wśród prześladowców i mogłem rozpłynąć się w skrusze i wdzięczności wobec przebaczenia ze strony miłosiernego mistrza, wyznał kardynał Zen.
Co zrobić, gdy umrze ktoś bliski? Jak poinformować? Jak wysłuchać? Jak wspierać? Czasami w takich sytuacjach po prostu milkniemy. Tymczasem okazuje się, że nie zawsze jest to najlepsze wyjście z sytuacji. W studiu ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam Państwa, witam księdza.
A towarzyszy nam wydana przez księdza książka Strata, osierocenie i żałoba. To jest okazja do naszej na ten temat rozmowy. Po co powstała?
Powstała dlatego, że jest to temat ważny i dotyczy każdego roku, jak nieubłaganie mówi o tym statystyka, ponad 1 000 000 ludzi w Polsce. Jeśli statystycznie taki umierający ma tylko dwoje, troje bliskich osób, to często jest więcej oczywiście, to ponad 1 000 000 ludzi każdego roku doświadcza bólu, straty, dramatu, osierocenia, no i tego właściwie całego procesu żałoby, który, tak jak ksiądz powiedział we wstępie, wprowadza duże zakłopotanie w nas, którzy otaczają takich ludzi. Kiedy nas osobiście dotyczy, to bardzo boleśnie go odczuwamy. To jest tak, że robi się wyrwa w życiu i często w takim szybko zmieniającym się świecie już nie wystarczają stare, tradycyjne i dobre metody, kiedy ubieraliśmy się na czarno, kiedy mieliśmy więcej czasu, żeby być w kościele, kiedy mieliśmy wsparcie tej lokalnej wspólnoty, która widziała tego żałobnika i otaczała go taką opieką, życzliwością. Dzisiaj często ludzie w anonimowych, dużych blokowiskach nie wiedzą, że za ścianą ktoś umarł, że dzieje się dramat, że to często dramat związany z nagłą śmiercią, ze śmiercią młodej osoby czy dziecka. Zresztą dramatem jest to zawsze i właściwie po to jest ta książka, żeby jak najwięcej osób mogło w taki systematyczny sposób, a jednocześnie taki prosty i przystępny, znaleźć odpowiedź, żeby pomóc innym, albo żeby tę książkę podsunąć komuś, kto właśnie w takiej dramatycznej chwili swojego życia się znalazł.
Modląc się choćby w zwykłym pacierzu, odmawiając kredo, kończymy ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. W momencie, kiedy przychodzi się zmierzyć ze śmiercią, ta nadzieja wiary jak gdyby jest słabsza od bólu, który towarzyszy. Jak takim osobom pomagać?
Właśnie cały ten dramat procesu żałoby wiąże się z tym, że na początku jest ogromny szok, że to się stało, że to dotknęło właśnie tę najbliższą osobę. I wtedy często razem z tym rodzi się bunt na Pana Boga i właściwie cała, nawet bardzo religijna, uformowana osobowość potrafi stawiać takie pytania, które wcześniej nigdy nie pojawiłyby się w głowie osoby wierzącej. To też jest pewien proces. Z jednej strony duszpasterze, z drugiej strony bliscy, rodzina, otoczenie, wspólnota parafialna. My wszyscy powinniśmy się o takie osoby troszczyć i nie odbierać tych sygnałów, tych właśnie dramatycznych, pierwszych, zbuntowanych, można by powiedzieć, jako czegoś, co taką osobę przekreśla. Przykład, kiedy się dzwoni do takiej osoby kilka dni czy kilka tygodni po śmierci i pyta się raz, czy mogę ci pomóc. Bardzo często słyszy się, nie potrzebuję teraz żadnej pomocy. To nie znaczy, że ta osoba tej pomocy nie potrzebuje. Ona w ten sposób wyraża swój bunt. Właściwie cały świat się zawalił i trzeba go spokojnie odbudowywać, więc pierwsza uwaga. Nigdy nie dajmy sobie spokoju po jednej rozmowie. Nie powiedzmy, już swoje zrobiłem, on nie chce, czy ona nie chce tej pomocy, mam to z głowy. Nie przechodźmy na drugą stronę ulicy, co często relacjonują ludzie po stracie, że nie wiemy, jak się zachować, w związku z tym udajemy, że nie widzimy takiej osoby. Kiedyś dramatycznie usłyszałem od takiej pani w żałobie, że koleżanki z ławki kościelnej siadały gdzie indziej. bo nie wiedziały, co powiedzieć, bo nie wiedziały, jak się zachować. Może było w tym wielkoduszne, żeby nie urazić, żeby nie zranić, bo było widać, że ta osoba bardzo boleśnie przeżywała stratę swojego dziecka. Ale to nie jest dobry sposób dla nas wierzących, żeby zmieniać ławkę. To raczej trzeba sięgnąć po tę książkę, sięgnąć po taką dobrą tradycję, która mówi u nas o tym, że mamy wspierać. Już od początków Kościoła zostali powołani diakoni, żeby wdowy, sieroty otaczać opieką. We wspólnocie dzisiaj nie może być tak, że kiedy ktoś przychodzi i rozmawia o pogrzebie, to ważniejsze jest to, jaka jest cena za ten pogrzeb i za różne dodatki do niego, niż to, że przychodzi z otwartą raną. I ona jest tym boleśniejsza, im śmierć jest trudniejsza, dramatyczniejsza. Stąd w tej książce jest nie tylko o hospicyjnym umieraniu i żałobie. Tu paradoksalnie jest czas, żeby się przygotować. Jest taka żałoba antycypowana, którą jakby przeżywamy już towarzysząc ciężko choremu umierającemu. Zaczynamy mówić o tym, że on niedługo umrze. Ale co powiedzieć, kiedy to jest śmierć w wyniku wypadku? Albo śmierć samobójcza? Albo kiedy to jest śmierć dziecka? Jak się zachować, żeby nie dołożyć do tego bólu jeszcze dodatkowego, żeby najlepiej wesprzeć, żeby bardzo konkretnie pomóc skutecznie. To również książka, która pokazuje, że istnieją już grupy wsparcia w żałobie. Istnieją przy hospicjach, istnieją w centrach interwencji kryzysowej. Mam takie marzenie, żeby też przy parafiach istniały.
Często jest tak po prostu, że bliscy w takich sytuacjach nieraz się usuwają, żeby ktoś był sam, żeby ten ból w samotności ze sobą przeżył. Okazuje się, że to przeżywanie samotne nie daje ukojenia często, bo myśli ciągle powracają. Proszę księdza, jaką radę z takich prostych znajdziemy właśnie w tym poradniku, w tej książce dla ludzi, którzy chcieliby pomóc, a nie chcieliby się narzucać?
Jest tutaj bardzo konkretna i praktyczna grupa takich rad. Na przykład, jak ma wyglądać pierwsza rozmowa? Jak pomagać na poszczególnych etapach tej żałoby? Tutaj dużo jest o tym, żeby się nie zniechęcać i czasami, żeby, właściwie zawsze, żeby cierpliwie słuchać o człowieku, który był najważniejszy i odszedł. Jeśli chodzi o taką osobę dorosłą czy osobę starszą, to tutaj tak mówi teoria, ale też tak mówi nasze doświadczenie, właściwie pokoleń, że przez rok tę żałobę się przeżywa, msza święta w rocznicę jest pewnym takim zamknięciem tego całego rocznego cyklu i początkiem takiego uświadamiania sobie, że właściwie przeżyliśmy cały rok bez tej osoby, że czas wrócić do rzeczywistości, do życia. Natomiast w wypadku osób młodszych, a szczególnie w wypadku dzieci, fachowcy, których tutaj też zaprosiliśmy jako ekspertów do tej książki, żeby pomagali, doradzali, mówią, że to jest kilka lat, 4, 5, a czasami zawsze będzie w sercu mamy takie dziecko, które zginęło i w pewien sposób przerwało taki ciąg naturalny zdarzeń, bo to zawsze ja jako rodzic powinienem pierwszy umrzeć, a dopiero potem dziecko. Kiedy tak się nie dzieje, to właściwie ciągle jest i wyrzut sumienia, ciągle jest i pytanie do Pana Boga, dlaczego to dziecko, a nie ja. To również jest na przykład żałoba u dziadków, którzy po śmierci wnuka czują się winni, że to oni mieli odejść, a odchodzi ktoś młody, dziecko.
Wspomniał ksiądz o śmierciach dramatycznych, o śmierciach samobójczych również. One są chyba największym stresem dla rodziców, na przykład, kiedy chodzi o śmierć dziecka. Jak budzić nadzieję w takich sytuacjach?
No, to jest oczywiście kłopot, trud, ale i wyzwanie. I dla duszpasterzy z całą pewnością, bo tutaj właśnie choćby dobre przygotowanie, spędzenie czasu z rodzicami tego zmarłego dziecka, poświęcenie uwagi, na przykład kiedy to jest taka śmierć, która jest może właśnie nie zawsze zauważalna, jak choćby w wyniku śmierci okołoporodowej, czy może wcześniej, kiedy to jest sytuacja, kiedy ciąża w dramatycznych okolicznościach zostaje przerwana. I wtedy to też jest ogromny dramat dla matki, tak? Kiedy trzeba o tym rozmawiać, kiedy nie można w prostych albo może takich drastycznych słowach powiedzieć, że to nie widzę problemu, tak? Albo formularz tego nie przewiduje, albo jak to czasami na takich forach, gdzie rodzice dzieci, które umarły w wyniku poronienia, jest często taki właśnie zarzut o małej wrażliwości. Z jednej strony nas, duszpasterzy, ale z drugiej strony też otoczenia. Taka matka, tacy rodzice oboje, jeśli świadomie czekają na to dziecko, przeżywają wielki dramat, kiedy to oczekiwanie zostaje dramatycznie przerwane. Wtedy wsparcie, msza święta, pogrzeb. Jest to również jakby ważny temat i taka potrzeba czasami zamknięcia pewnego procesu, poradzenia sobie z żałobą, czy rozpoczęcia tego procesu właśnie. Ale pytanie było, jak dawać nadzieję? Być obok. To jest, myślę, bardzo ważne i pierwsze. cierpliwie słuchać, a czasami równie cierpliwie dementować niejako te zarzuty, które na przykład rodzice powszechnie mogą kierować do siebie. Bardzo powszechne jest, gdybym zrobiła to i to, to by się nie stało. Rozpamiętywanie, szukanie, obwinianie siebie, jest cały proces. Właściwie w sytuacji śmierci dziecka najlepszym sposobem jest skierowanie rodziców do grup wsparcia w żałobie. Taka żałoba potrafi trwać kilka lat. Potrafi bardzo dramatycznie przebiegać. Potrzeba takim ludziom dać miejsce, gdzie oni spotkają się z innymi. To są często grupy samopomocowe. Tam są inni rodzice. To wzajemne mówienie o tym, czasami powtarzanie jest uzdrawiające, bo pozwala te ogromne emocje, które się pojawiają, nieco uspokoić, opanować, choć znowu eksperci mówią, ale życie też mówi. Ja spotykam też takich rodziców, którzy po wielu latach przychodzą. I ciągle na takich mszach żałobnych chcą być i mówią, to ciągle boli i pewno zawsze będzie bolało.
Takie grupy wsparcia istnieją, ale mam wrażenie, że w polskiej rzeczywistości duszpasterskiej są tak jak bursztyny na brzegu morza, rzadkie. Proszę księdza, jak zachęcać? W rzeczywistości parafialnej nie wszystko proboszcz jest w stanie sam inspirować, sam zaczynać. Może słuchają nas rodzice, którzy coś takiego przeżyli, przeszli i już są w stanie tym dzielić.
To prawda i myślę, że to są wspaniali wolontariusze, którzy mogą te grupy wsparcia prowadzić. Właśnie jak powiedziałem o marzeniu, to był jakby taki zamysł tej kampanii Hospicjum to też życie, poświęconej właśnie tematyce straty, osierocenia i żałoby, żeby ten trudny temat poruszyć. Udało się. Dzięki współpracy z ponad 100 hospicjami, dzięki mediom, wśród których również Radio Watykańskie bardzo chętnie mówi o tym temacie i myślę, że to bardzo ważny i potrzebny temat. Tutaj szczególnie dlatego, że jakby to nie tylko hospicyjny problem, że mamy straty, osierocenie. To jest problem, który dotyka całego społeczeństwa i bardzo możliwe jest to, żeby przy parafiach takie grupy powstały, takie inicjatywy. Po to jest ta książka również, żeby uświadamiając i pokazując, dała pewne narzędzie konkretne. Mamy również w Fundacji Hospicyjnej szkolenia, które są szkoleniami dla liderów grup wsparcia w żałobie. I zachęcamy z jednej strony psychologów czy terapeutów, duszpasterzy, ale również wolontariuszy hospicyjnych czy inne osoby zainteresowane do udziału w tych szkoleniach. W ramach tej kampanii bezpłatnie przeszkoliliśmy ponad 100 osób właśnie z hospicjów. I wierzę, że tam ten bursztyn się pojawi. W ośrodkach hospicyjnych w całej Polsce zabłysną takie źródełka nadziei. Z jednej strony dla tych, którzy stracili swoich bliskich w hospicjach, ale w każdym hospicjum przyjmujemy również osoby, które straciły swoich bliskich w wyniku wypadku czy w innych dramatycznych okolicznościach. Jest to grupa otwarta, w której można znaleźć pomoc. I gdyby ktoś chciał poszukać już teraz, gdyby to był temat dla niego ważny, na portalu www.hospicja.pl jest informacja, jest cała zakładka Towarzyszenie w żałobie. Tam jest szczegółowa informacja o książce. Tam jest również wykaz wszystkich ośrodków, które u nas przeszły szkolenia i które rozpoczynają tworzenie tych grup wsparcia w żałobie. Jest też wykaz wszystkich centrów interwencji kryzysowej w Polsce. Jest ich kilkadziesiąt, gdzie również Towarzyszenie w żałobie z takiej bardziej terapeutycznej, psychologicznej strony jest dostępne. I myślę, że to też jest ważne. Myślę, że po raz pierwszy jest zebrane w taki sposób tyle informacji praktycznych, bardzo przydatnych. Stąd moje marzenie, żeby ta książka znalazła się w każdej kancelarii parafialnej, żeby można było czasami, kiedy nie wiadomo co powiedzieć, zwłaszcza przy tych dramatycznych śmierciach, przy śmierciach dzieci, tracę głos. Ale może wtedy powiedzenie, proszę przeczytać, bywa przynajmniej jakąś próbą odpowiedzi. Wszystkich, którzy chcieliby poczytać więcej, zachęcam do portalu hospicja.pl i do czytania tej książki.
Dodajmy, okazją do naszej rozmowy była książka wydana w Gdańsku w zeszłym roku przez Bibliotekę Fundacji Hospicyjnej księdza Piotra Krakowiaka, naszego dzisiejszego gościa, Strata, osierocenie i żałoba, poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Józef Polak. Laudetur Jezus Chrystus.